Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Myślę, że dzisiaj rozpoczniemy specjalną modlitwą. Powstańmy, to będzie modlitwa Anioł Pański, bo dzisiaj jest co? Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. A więc ten moment. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. A Słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielka. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, raczej w serca nasze, abyśmy przy zwiastowaniu maniejskim wcielenie Chrzestna Twego poznali, przez Jego mękę i śmierć, chwały zmartwychwstania w ich prowadzeniu, przez tego Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka. Naszymi doświadczeniami raczej nie radzę się przebrać, ale od przelatu i zły przybór. Raczej nas zawsze wybrać. Panna Paweła najbłogosławiona, o Pani nasza, poradniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synu swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Usiądźmy. Nawet nie wiecie, jak mam wielką radość w sercu, że spotykam się z osobami, które w większości chyba znam z różnych naszych spotkań, z różnych naszych doświadczeń. Oczywiście jak kombatanci możemy wspominać te piękne czasy sprzed 20 paru lat, kiedy rozpoczynaliśmy akcję katolicką z taką ogromną nadzieją i mocą. I za to, że wytrwaliście i że jesteście, jestem Panu Bogu wdzięczny. Przywożę Wam także takie duchowe jedność z Kościołem Najświętszego Zbawiciela. O godzinie 9 sprawowałem mszę świętą przed tym cudownym wizerunkiem Matki Bożej Zbawiciela, koronowanym przez świętego papieża Jana Pawła II. A więc jesteśmy otoczeni modlitwą, tam trwa adoracja i wielu ludzi modli się za nas tutaj, abyśmy to spotkanie mieli pomocy. Konferencję, którą właśnie chcę wypowiedzieć, zatytułowałem Wierzę w Kościół Chrystusowy, myślnik duchowość akcji katolickiej. Chciałbym, żeby się składała z dwóch części. Pierwsza to będzie właśnie to odniesienie do tematu roku duszpasterskiego, Wierzę w Kościół Chrystusowy, a druga część bardziej praktyczna będzie dotyczyła właśnie naszej duchowości akcji katolickiej. Okres kilku ostatnich lat był swoistym testem dla Kościoła. Czas pandemii to był czas bardzo trudny. Kościół przetrzymał to bardzo właśnie tak boleśnie, chciałoby się powiedzieć. Dzisiaj mija 3. rocznica śmierci księdza Pawła, znaczy pogrzebu księdza Pawłukiewicza. Wiemy, że ten, który gromadził dziesiątki tysięcy ludzi na swoich spotkaniach, jego pogrzeb odbył się w asyście tylko 5 osób. Pamiętamy, co to było za czas. Ale to był ten czas trudny dla Kościoła. Dlaczego? Bo wtedy odpłynęło wielu ludzi od Kościoła z różnych powodów. I my to widzimy, tak czujemy to dzisiaj. Teraz był to czas publikacji informacji o nadużyciach w Kościele. Nie tylko to dotknęło właśnie ludzi gdzieś z zewnątrz Kościoła, którzy o tym mówili, ale także naszych wiernych. To jest bardzo bolesne doświadczenie, które przechodzimy ciągle. Teraz mamy czas właśnie szczególny, czas synodu, dialogu, w Kościele, wsłuchiwania się w głos wierny. I też dochodzi do jakiegoś właśnie takiego trudnego podziału. No tylko nakłada się jeszcze czas wojny w Ukrainie, problemy uchodźców, realnej pomocy uciekinierom. Także widzimy, jak to są sprawy skomplikowane, jaka była mobilizacja na początku, teraz trochę to inaczej wygląda. I to wszystko są takie wyzwania, przed którymi stoimy. Myślę, że też to jest taka moda na te doświadczenie, które pamiętamy od 20 właśnie bodajże 2 października, kiedy na naszych ulicach kilka lat temu odbyły się te marsze, krzyki, wrzaski, manifestacje przeciwko Kościołowi duchownym. Ta mocna moda na apostazję. I teraz jest pytanie, jak uwierzyć właśnie, jak wierzyć w Kościół Chrystusowy? I teraz myślę, że pierwsze takie zagadnienie, które chciałbym dotknąć, to słowa wierzę w Kościół Chrystusowy odnosi się do wiary. Dlaczego? Bo my nie mówimy o rzeczywistości, którą widzimy, ale widzimy o rzeczywistość, mówimy o rzeczywistości, w którą wierzymy przez analogię. Patrzcie, ludzie patrzą na świat. Dzisiaj jest piękna pogoda. Co widzą? No piękny, wiosenny dzień. Dla jednych będzie to znak uporządkowanych sił natury, które rządzone odwiecznymi prawami same się tłumaczą. A dla nas, ludzi wiary, spojrzenie na świat prowadzi do odkrycia jego Stwórcy. Widzimy, że to jest dzieło Boże. I zobaczcie, niektórzy widzą w tym tylko przejaw sił natury, inni widzą działanie Pana Boga i ten świat dla jednych przeczy istnieniu Boga. Mają różne teorie, które mają wytłumaczyć, że Pana Boga nie ma, a dla nas, ludzi wiary, jest przekonywującym znakiem, że Bóg istnieje. I zobaczcie, tak też możemy patrzeć na Kościół. Jedni będą patrzeć na Kościół jako na instytucję, która pojawiła się w określonym czasie historycznym, która składa się z jakichś wyłącznie z ludzi. Będą widzieli w niej pewne struktury. Może traktowali jako instytucję pomocną, albo może jako przeszkadzającą. Będą widzieli w niej tylko ludzkie względy, nie dostrzegą w tym Pana Boga. Nie dostrzegą w tym rzeczywistości nadprzyrodzonej. Ale dla ludzi wiary ten sam Kościół, te same sytuacje, ci sami ludzie, ta sama historia Kościoła będzie historią zbawienia. Będzie znakiem interwencji Pana Boga. Będzie działaniem Pana Boga. I teraz, jeżeli się spotykają te dwie strony, to w zasadzie nie mogą się ze sobą dogadać. Dlaczego? Dlatego, że każdy widzi, co innego patrzą i widzą to samo. Ale inaczej to odczytują. I dlatego też dla jednych będzie to szansa na rozwój, dla innych opiekę dla ludzi. Dla jednych będzie to właśnie rzeczywistość niosąca zbawienie, sakrament zbawienia. Dla innych będzie rzeczywistość anachroniczna, utrzymująca jakieś nieaktualne struktury życia społecznego, w jakiś sposób ingerująca w życie swobody, moralne i tak dalej. Nie? Zobaczcie, ta sama rzeczywistość. Dlatego my mówimy wierzę w Kościół Chrystusowy. Wierzę. Moja wiara pozwala mi dostrzec coś więcej niż tylko to, co ludzie mówią, że widać. Dostrzegamy. Druga sprawa. Kościół jest święty. Dlaczego? Bo ma w swojej rzeczywistości, którą posiada, obecność żywego Boga. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Chrystus będąc na ziemi, w czasie swojego przyjścia, dzisiaj się to inicjuje właśnie przez fakt zwiastowania, wcielenia, ma swoje ciało. I ci, którzy patrzyli na Jezusa tylko na Jego ciało, tylko na Jego ciało, po prostu kontestowali Jezusa i mówili, jakże Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Przecież to jest absurd. Za to też, takie myślenie, za to skazano Pana Jezusa na śmierć. Nie skazujemy Cię za jakikolwiek dobry czyn, ale za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. I zobaczcie, że ludzie patrząc właśnie na Jezusa Chrystusa, jedni w nim widzą jakiegoś wspaniałego nauczyciela, reformatora, moralistę, nie wiem, człowieka, którzy jeszcze w dawnym systemie mówili, że to jest pierwszy komunista i tak dalej. Były takie, ale nie dostrzec bóstwa Jezusa Chrystusa. Piłat bardzo się dziwił, mając kontakt z Jezusem Chrystusem. Jak to Ty jesteś królem, nie masz wojska, nie masz nic, nie w ogóle jesteś. Nie? A Jezus mówi, królestwo moje nie jest tego świata. I taki jest Kościół. Kościół nie jest z tego świata. Jest w tym świecie, ale nie jest z tego świata. Kościół jest rzeczywistością, którą nazywamy sakramentem. A więc co to jest sakrament? Jest to widzialny znak, poprzez który słowo i ten znak materialny, w zależności od sakramentu, dokonuje się dzieło zbawienia, aktualizuje się dzieło odkupienia. Odkupienia. Mama wiele razy myje głowę dziecka. Ale gdy kapłan, diakon lub osoba upoważniona polewa głowę dziecka i wypowiada słowa w formule sakramentalnej, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uwaga, to nie kapłan chrzci, to Chrystus chrzci. To Chrystus dokonuje odrodzenia. To Bóg dokonuje przemiany. Rozumiecie, o co chodzi? Że w tym zewnętrznym znaku ujawnia się moc zbawcza Boga, działanie Pana Boga. I teraz Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa, to znaczy w Kościele jestem ja, Ty, biskupi, kardynałowie, papież, wszyscy ludzie. I co widać? Widać ludzi. Takich, jakich są, co są, z ich słabościami, niekonsekwencjami itd. Ale widać, że ci wszyscy, którzy idą za Chrystusem, doświadczają Jego zbawczej mocy, nowego życia. Już tu, na tej ziemi, zanurzeni są w życiu wiecznym. Bóg działa pośród nich w taki mocny sposób, że gdzie dwaj albo trzej zbiorą się w imię moje, tam i ja jestem pośród nich. Może być takie okres prześladowań, że nie będzie kapłanów. Tak było w niektórych krajach komunistycznych. Pamiętamy choćby Albanię i Związek Sowiecki i to wszystko. Gdzie dwaj albo trzej zbiorą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Chrystus jest obecny wśród tych dwóch, trzech osobach, którzy są tam obecni. Kiedy zobaczcie, Kościół sprawuje sakramenty, daje coś najświętszego. To znaczy, temu małemu dziecku, którego chrzcimy, nawiązuje do chrztu, daje dar życia wiecznego. Zupełnie nieziemską rzeczywistość. Ale tak mocno, że przekraczającą ramy życia doczesnego. Tak mocno, że przekracza ramy życia doczesnego, to znaczy to życie dziecka, które się rodzi w sakramencie chrztu, ono się nigdy nie skończy. Może zostać zaprzepaszczone. Człowiek jest wolny, ale to życie nigdy się nie kończy. Zobaczcie, Kościół sprawuje Eucharystię. I na ołtarzu, choćby ludzie nie byli w takiej właściwej dyspozycji duchowej, choćby nikt nie był z obecnych właśnie wierny, w stanie łaski uświęcającej, no po prostu przyszli ludzie z marszu, tak jak to bywa czasem, Choćby nawet kapłan nie był człowiekiem doskonałym w tym wymiarze ziemskiej doskonałości. Kiedy sprawujemy mszę świętą i ona jest sprawowana zgodnie z poleceniem Chrystusa, największa świętość pojawia się na ziemi pod postacią chleba i wina. Największa świętość, nieskalana. Chrystus zmartwychwstał, ale z taką mocą, z taką siłą, że Chrystus powiedział, kto pożywa moje ciało, choćby umarł, żyć będzie. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. A więc zobaczcie, wierzę w ten Kościół, który jest pełen świętości Boga samego. Boga samego. To jest tak bardzo ważne, że Chrystus identyfikuje się ze społecznością Kościoła, choćby najbardziej słabą, grzeszną, bo Kościół jest zawsze tu na ziemi w pielgrzymce, oczyszczającej się, przemieniającej. Ale tak mocno Chrystus identyfikuje się z tym Kościołem, że kiedy Szawłowi objawił się pod Damaszkiem, to zadał mu takie bolesne pytanie. Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? No przecież Szaweł w imię swojej religii, w imię swojego przekonania chciał tylko zaprowadzić pewien porządek wśród wyznawców Starego Testamentu. Tylko to chciał. No po prostu on działał w dobrej woli. No tak jak tak uważał. Nie zrozumiał. Nie wiedział. Nie doświadczył, że wśród tych biedaków, których torturował, których przesłuchiwał, których zabijał, który był przy śmierci pierwszego męczennika Szczepana, nie wiedział, nie zauważył, nie zobaczył, że to jest Chrystus w nich. Że to jest Chrystus w nich. Wiecie, że on aż zaniewidział. Światło się na głowę zawarło, rozumiecie? Ten pełen mocy, dumny Paweł wchodzi trzymany pod rękę. Jakiś uczeń, prosty, Ananiasz, udziela mu chrztu, mówi, bracie, Szawle, przejrzyj. I on zobaczył zupełnie inny Kościół. Potem to będzie opisywał w swoich listach. To będzie jego zachwyt nad Kościołem. Ale nie nad Kościołem jako rzeczywistością ludzką. Ale jak nad Kościołem, który jest ciałem Chrystusa, a my tylko jesteśmy Jego członkami. Nie? Czy ja w ten Kościół taki wierzę? Wierzę, to jest kwestia wiary. Kościół to jest także rzeczywistość, która ma kilka wymiarów. Ten pierwszy na ziemi, widoczny, to jestem ja, ty, każdy z nas ma historię swojego życia. Czym jest historia twojego i mojego życia? Wydarzenia twojego i mojego życia jest Starym Testamentem, poprzez który Pan Bóg przygotowuje nas do przyjęcia Chrystusa i Jego darów w naszym życiu. Jak otwieramy Stary Testament, to możemy być zgorszeni. Taki Dawid, no wspaniały król, wybrany przez Boga. Ostatnio żeśmy czytali w niedzielę, jak go tam namaszczano. Ale co? Popełnił grzech cudzołóstwa. Potencjalnego rywala, Uriasza Hetytę, podstępnie zgładził. No, dramat. Dramat. Nie do przyjęcia. I właśnie przy takiej rzeczywistości dokonuje się dzieło zbawienia. Ten sam Dawid będzie pokutował, ten sam Dawid będzie się nawracał, ten sam Dawid stanie się rzeczywistością, która osobą, którego zrodzi się Jezus Chrystus Zbawiciel. To jest skandal, słuchajcie. No nie mógł Pan wybrać jakiegoś świętego, nieskalanego, który by dał początek właśnie tej dynastii. Nie. Dlaczego to jest właśnie ważne? Bo taka jest moja i twoja historia życia. Na różnych na tym wektorze naszego życia są różne historie, ale Pan Bóg podprowadza nas pod tę rzeczywistość, którą dzisiaj będziemy rozważali w czasie mszy świętej, kiedy Maryja będzie właśnie odpowiadała. On z rodu Dawida,
z rodu Dawida. I zobaczcie, ta historia każdego z nas pokazuje nam Kościół, który się nawraca, Kościół, który ciągle zmaga się. Wiecie, że my całe życie dorastamy do jednej chwili i wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest przygotowaniem do jednej, jedynej chwili. A to jest chwila naszego odejścia z tego świata. My całe życie przygotowujemy się na zaślubiny z Chrystusem. I te zaślubiny dokonują się w momencie naszej śmierci. Ale co będzie decydowało o tym naszym zbawieniu? To, czego najbardziej się obawiamy. Mianowicie moja i Twoja decyzja. Dokąd mamy czas, nasze decyzje mogą być odwoływalne. Nasze decyzje mogą być przemienione. Dziś jest największym właśnie gorliwym. Jutro był mistyk i wystyk. Przecież tak mamy. Tak ma. Ktoś inny dzisiaj walczy z Kościołem, jutro się nawraca. Tak mamy. Ale jest jeden moment, kiedy decyzja jest nieodwołalna. To jest decyzja, którą podejmujemy ostatnia w naszym życiu. Ostatnia w naszym życiu. I nam się wydaje, że to jest bardzo proste. Nawet Kościół mówi w ten sposób. Gdyby nawet największy grzesznik w ostatniej chwili życia wspomniał na Pana Boga, tak jak to się stało na krzyżu. Jezus, wspomnij na mnie, gdy wstąpisz do domu Ojca. Będzie zbawiony. Ale czy ja podejmę taką decyzję? W pierwszym roku mojego kapłaństwa moi rodzice, byłem w takiej parafii pod Warszawą, 80 km od Warszawy, jeździłem na punkty katechetyczne, kupili mi samochód, taką syrenkę, właśnie, którą na owe czasy, 83 rok, no była chluba. I w pewnym momencie, prowadząc ten samochód nieostrożnie, jeden z pierwszych dni śnieżnych, wpadłem w poślizg, zleciałem z nasypu, koziołkowałem. Można sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Te siedzenia, które miały takie zaczepy właśnie luźne, takie haki, to wszystko tak w kabinie kosmicznej latało w stanie nieważkości. No i ja rąbnąłem za stę śnieżną na boku. Ja skończyłem technikum samochodowe. Wobec tego wiedziałem, że u góry jest gaźnik, który jest pływakowy, nieszczelny. A u dołu jest rozżarzony kolektor wydechowy. Za chwilę ten samochód stanie w płomieniach. Czy ja zdążę z niego wyjść? A wiecie, o czym ja myślałem? Nie o Królestwie Bożym, że to może być moja ostatnia chwila. Byłem na siebie zły, że rozbiłem nowy samochód. Przeraziłem się. Dlaczego? Ja, który skończyłem studia teologiczne, już ileś tam kazań na tej pierwszej parafii wygłosiłem, ileś pogrzebów poprowadziłem. Ksiądz Maliński powiedział, to nie takie proste, mój drogi. Ta ostatnia chwila nie jest taka prosta. Widzicie, że my się modlimy codziennie do Matki Bożej, mówiąc: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, ale szczególnie w godzinie naszej śmierci. Często powtarzam, że pigmeje uczą się trochę cywilizacji, ale w taki dosyć prymitywny sposób. Żyją w buszu, nie mają kontaktu, można je obserwować. I oni zauważyli, że można się czegoś nauczyć od białych. Czego? Ano, jak łapać małpy. A więc, żeby taką małpę złapać, to biorą taki słoik, który tam biali przywożą. I ten słoik, taki jak u nas te 3/4, na ogórki, przytwierdzają do drzewa, do środka wkładają banana i zostawiają. Podbiega małpka, wkłada swoją łapkę, zaciska ją na bananie i przez wąski szyjkę tego słoika nie może wyjąć. Wiecie, że ona będzie umierać z głodu, a nie rozluźni uścisku. Przyjdą właśnie pigmeje, będą walili ją po plecach bambusem czy jakimś kijem, też nie rozluźni uścisku. Zginie, ale z dłoni nie wypuści tego, co chwyciła. Wiecie, że to jest nasze życie? Nasze życie będzie waliło po plecach, rozumiecie? Nam będzie mówiło, że to nie w ten sposób. A jednak ludzie się chwycą tak doczesności. Miałem to wielokrotnie w szpitalu, kiedy przychodziłem z Panem Jezusem do umierających. Prosiłem, czy może chcą się wyspowiadać, odwracali się plecami. Tajemnica. Ale co to pokazuje? Że Kościół jest taką rzeczywistością, która prowadzi nas przez próg śmierci. Przez próg śmierci. I jest ktoś, kto pierwszy wyprzedził nas w tej śmierci, w tym umieraniu, to Jezus Chrystus. I teraz Kościół jest tym, który niesie zbawienie. Niesie zbawienie. Ma w sobie ten skarb potencjalny otwarcia na zbawienie, na życie wieczne. Diabeł będzie nas trzymał w niewoli przez lęk śmierci, a Chrystus pokona śmierć. Umiłuje nas miłością nieodwołalną. Pokocha nas takimi, jakimi jesteśmy. Daj nam nowe życie. To jest coś niesamowitego. Niesamowitego. A więc Kościół przeprowadza ludzi do rzeczywistości transcendentnej, nadprzyrodzonej. Mało tego, Kościół to nie tylko to, co widać na ziemi, ale to Kościół oczyszczający się. Tu jest Kościół walczący o zbawienie. Wyżej jest Kościół oczyszczający się w drodze do zbawienia pełnego. I wreszcie Kościół zbawiony w niebie. Kiedy mówię słowo wierzę w Kościół Chrystusowy, o jakim Kościele mówię? Nie? Te trzy rzeczywistości, te trzy płaszczyzny, te trzy wymiary, chciałoby się powiedzieć, Kościoła łączymy razem. Kościół to nie jest czysta kartka papieru. Kościół nie jest dla czystych. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Przyszedłem wzywać do nawrócenia grzeszników, niesprawiedliwych. Jezus przychodzi do ludzi grzesznych, aby ich obdarzyć świętością życia. Mówi tak jak do Zacheusza: dziś chcę się zatrzymać w twoim domu. Zejdź prędko. Mówi do nas w ten sam sposób. Wobec tego, co zrobić właśnie? Co to jest Kościół? A więc Kościół to nie jest czysta kartka. Ale Kościół to jest garść popiołu. Jakby ta kartka jest spalona, zniszczona, że tam już nic nie ma. Jakiś martwy popiół. Uwaga, z tego martwego popiołu, z tego prochu ziemi, Pan Bóg wskrzesza człowieka. Czyni go żywym. Rozumiecie? Żywym. My się spalamy tutaj na tej ziemi. My oddajemy życie na tej ziemi. Z miłości. A z tego prochu Pan Bóg czyni zmartwychwstanie. O tym się nie zawsze wie. Nie zawsze się w to wierzy. Nie zawsze jest się o tym przekonany. Ale życie nas tego uczy. Ci wszyscy, którzy ginęli w obozach koncentracyjnych, którzy ginęli w armii ludzkiej ziemi, którzy właśnie nie oddawali życie bezimiennych grobowcach, śladu po nich nie ma. Nie ma tablicy, nic. Oni zmartwychwstaną. Jeśli życie swoje powierzyli Jezusowi w tym ostatnim wyborze. Taki jest Kościół. To jest Kościół zbawiony w niebie. Nazywamy to trochę nieładnie, triumfującym. Dzisiaj to słowo triumfalizm brzmi nieładnie. A ja mówię szczęśliwy. Bo Pan Bóg otarł swych oczy wszelką zlę. Bo Pan Bóg obdarza ich pełnią szczęścia. Nie? W jaki Kościół wierzy? Nie? Czy to jest właśnie ten Kościół, który miłość zwycięża, prawda zwycięża, dobro zwycięża? Jest to Kościół, który jest w pewnej konfrontacji z Barabaszem. Oto w czasie, kiedy Pan Jezus był sądzony przez Piłata, Piłat, chcąc uratować Pana Jezusa, postawił przed tłumem pewną możliwość wyboru. Kogo chcecie, żeby wam uwolnił? Jezusa z Nazaretu czy Barabasza? Kim był Barabasz? Barabasz był człowiekiem, wojownikiem. Był człowiekiem, który walczył o wolność Izraela. W jaki sposób należał tak zwanych zelotów? Pod płaszczem nosił miecz czy nóż właśnie bardziej. I jak tylko widział jakiegoś Rzymianina, który gdzieś tam się pojawił, to go zabił. Tak sobie w czasie rozruchu był zabójcą, jak mówiono. Czyli Właśnie, co lud wybrał? Tego bohatera. Nie Jezusa. Nie Jezusa. Bohatera. Tego, któremu można postawić pomnik, temu, którego mamy. Nie? I zobaczcie, my mamy ciągle ten dylemat. A Jezus mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych. On życie oddał za nieprzyjaciół. I zobaczcie, ten, który oddaje życie z miłości, ma pełnię życia w sobie. I teraz Kościół jest domem miłości. Miłości Bożej. Miłości, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przyda. To jest właśnie Kościół. Tam, gdzie jest miłość Boża, tam jest Kościół. I to Kościół, i ta miłość, która wszystko zwycięża. Zobaczcie, taki jest Kościół. Czy ja w taki Kościół wierzę? Warto o tym wiedzieć, kiedy mówimy wierzę w Kościół Chrystusowy, bo my jesteśmy wezwani, aby w tym Kościele spełnić bardzo ważną rolę. Ja do tego za chwilę wrócę. Ale jeszcze zanim powiemy o Kościele, o tej roli, to jeszcze dwa słowa o Kościele w historii. Pierwszy niedziela Adwentu, jak wiecie, rozpoczął się rok duszpasterski. Temat ten jest trudny wobec konkretnej sytuacji Kościoła jako instytucji. Ale z drugiej strony widzimy, że ojcowie Kościoła, mówiąc ekstra eklezja, nulla salus, nie ma zbawienia poza Kościołem, że do Kościoła są właściwie wezwani wszyscy na mocy dwóch wydarzeń. Pierwsze to jest stworzenie człowieka i świata, świata i człowieka. Pan Bóg stworzył świat i człowieka, wezwał wszystkich do jedności z Nim. Wszystkich ludzi, wszystkie narody, wszystkie języki, wszyscy są wezwani do zbawienia. I drugie, Jezus Chrystus umierając na krzyżu, oddaje swoje życie, otwiera drogę wszystkim do zbawienia. I teraz Kościół urzeczywistnia się w takiej bardzo dziwnej formie, że te formy istnienia Kościoła mogą czasem być dla nas przykrywające całość. Wobec tego chciałbym odpowiedzieć, w jaki Kościół wierzymy. Czy wierzę w Kościół Chrystusowy, ale jakie jest jego oblicze? Czy jest to Kościół zbudowany na piotrowej skale, którego bramy piekielne nie przemogą? Czy wierzę w to? Że żadna siła nie zniszczy Kościoła. Żadna doczesna siła nie zniszczy Kościoła. Czy jest to Kościół czasów apostolskich, gdzie wierzący mieli jedną wiarę, jednego ducha, wszystko mieli wspólne, gdzie przeżywali niesamowitą erupcję radości, doświadczali namacalnie Boga? Nie? Czy jest to Kościół katechumenatu dorosłych, często prześladowany, gdzie krew męczeńska była posiewem nowych chrześcijan, jakieś mocne świadectwo wiary, za którym tęsknimy. Czasami idąc wzdłuż rzeki, dochodzimy do jej właśnie delty, tam gdzie ona wpływa do morza czy oceanu i widzimy, jaka ona jest szeroka, jaka ona jest czasami brudna, jaka powolna. Jaka jest woda tej rzeki? Trzeba iść do źródła, papież nas tego uczy. Pod górę, do źródła, by zobaczyć czystą wodę. Nie? I my widzimy w historii Kościoła to źródło wiary nowe, nie? Ale dalej, czy jest to Kościół apologetów, świętego Justyna, Orygenesa, zwalczający herezje dotyczące Kościoła, głoszonych przez Celsusa? Czy to jest Kościół listu Diogeneta, który opisuje, jak żyją pierwsi chrześcijanie? Czy to jest Kościół, w którym chce się uzyskać tylko świętych, a tych, którzy odpadli, uważa się za niedobrych? Jaki Kościół dostrzegam? Jaki Kościół wierzę? Czy jest to Kościół czasów Konstantyna i Teodozjusza, budowania relacji między władzą świecką, między Cesarstwem Rzymskim czy Bizancją? Czy to jest właśnie takie właśnie wchodzenie całych mas do Kościoła bez ewangelizacji? Czy jest to Kościół przenikający świat kultury starożytnej, budujących cywilizację miłości Kościół świętego Benedykta, Grzegorza Wielkiego, wspaniałych właśnie tekstów, działań, które są dla Europy jakimś światłem. Czy jest to Kościół widziany z perspektywy świętego Augustyna, który sam się nawraca? W oblężonej Hiponii widzi wandalów, którzy niszczą Afrykę Północną i niszczą Kościół żywy w Afryce Północnej. I ten Augustyn, stary Augustyn, patrzy, jak w Europie pogańskie ludy germańskie przyjmują wiarę, zazdrości, są prymitywni, ale wierzący, są prości, ale moralnie bardzo wysoko stojący. Zobaczcie, w jaki Kościół wierzy. Czy jest to Kościół początku średniowiecza, seculum obscurum, a więc jakiś straszliwy skandali w Kościele, sytuacji nie do opowiadania wręcz, ale odradzający się w reformie gregoriańskiej, a tworzący nową rzeczywistość właśnie Europy. To jest czas średniowiecznych uniwersytetów, scholastyki, franciszkanów, dominikanów, świętego Tomasza z Akwinu i wielkich filozofów i teologów. Zobaczcie, jak Kościół, jak sinusoida, tak się niesamowicie rozwija. Czy jest to Kościół renesansu? Jedziemy do Rzymu, Florencji i widzimy wspaniałe budowle. Kto je budował? No papieże, biskupi renesansu. Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Zachwycamy się pięknem, ale widzimy w nich nie tylko mecenasów sztuki, architektury, ale także widzimy, jak są moralnie pogubieni, obdarzeni ludzką słabością. Widzimy też Kościół właśnie trapiony reformacją. Całe narody Skandynawia, narody nordyckie, języka niemieckiego odchodzą od Kościoła. Przychodzi Sobór Trydencki, który w ramach ściśle określonej odnowy, mówimy kontrreformacji, ratuje siebie w ten sposób, że stawia jasne, twarde ramy swojego istnienia. Wszystko określa definitywnie. Liturgię, jak należy odprawiać, jak ksiądz ma trzymać ręce, jak odprawiać, że nic nie można zmienić, nic nie można ruszyć, nic nie można właśnie, takie sprawy jak moralności, takie sprawy, jest to ratunek na ten czas. Jest to czas jezuitów, jest to czas odnowy misyjnej, Kościoła, jest to czas jakich, ale właśnie pewnej stagnacji, gdy chodzi o rozwój liturgii tej rzeczywistości. Nie? I teraz czy to jest Kościół papieży Jana Pawła II, a wcześniej Soboru Watykańskiego II, który odnawia Kościół, odtwarza nową rzeczywistość liturgii mszy świętej, wchodzi w pewien dialog ze światem i każe nam rozpoznawać znaki czasu, daje nam pewną możliwość wejścia głębiej w tę rzeczywistość zbawienia, nie tylko w suche reguły i rubryki. Czy jest to Kościół papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI, wspaniałej odnowy moralnej i duszpasterskiej, czy też Kościół papieża Franciszka, który czasem wydaje się, że to jest taka trochę rozchusztana łódź Kościoła, że tak właśnie wszystko się trochę rozchodzi. Pamiętajcie, nie ma wielu kościołów. Jest jeden Kościół Chrystusowy. Tylko ludzie patrzą na pewne aspekty i dzielą. Przez analogię mamy jedną rodzinę, to jest nasza rodzina. Nasi dziadkowie żyli w taki sposób, nasi rodzice w taki sposób, nasi krewni w inny sposób, ale to jest nasza rodzina, jedna, jedyna. I taka jest rzeczywistość Kościoła, jeden Kościół. Ale są ludzie, którzy się odwołują do konkretnych aspektów tego Kościoła. Jedni wołają o reformę. Trzeba iść dalej, tak jak to słyszymy w synodzie. Inni mówią, uwaga, jesteśmy zmęczeni reformą. Obawiamy się jej. Jedni chcą zazdrośnie strzec depozytu. Ani kroku nie ustąpimy w niczym. Inni mówią, trzeba rozeznawać, trzeba być w drodze, trzeba właśnie być otwartym na człowieka i świat. Ogromne dylematy. Widzimy, jak Kościół się z tym zmaga. Papież Franciszek przez synod wezwał wszystkich wierzących i niewierzących do nieustannego słuchania i dialogu. Do wyjścia od kościoła klerykalnego do kościoła wspólnoty. Do nasłuchiwania, co Duch Święty mówi do kościoła. To jest bardzo trudne. Bardzo trudne. Bo my widzimy, że jakiś świat się kończy. Że jakiś świat się kończy. To jest, gdy patrzymy na historię dziejów, to widzimy, że rok setny nie zawsze oznacza koniec wieku. Zobaczcie, w 1517 roku Luther kończy się, jakiś czas zaczyna. Potem o 1600 nie powiem, żeby nie było skojarzeń takich, że jestem na wszyscy, którzy mogą znaleźć, że to była pierwsza loża marsztańska, która w Londynie właśnie się tam zebrała. Inny świat się zaczyna. 1815 rok. Europa wykrwawiona po rewolucji francuskiej i napoleońskiej. Ma być, nie wiem, święte przymierze. Cesarstwa są właśnie w jakimś zgodzie. 1914 rok. Co się dzieje? Pierwsza wojna, znaczy wojna europejska, tak ją nazywano. Wielkie rodziny arystokratyczne, królewskie, biją się między sobą, wykrwawiają się. Nie. I teraz 2020 mniej więcej tworzy się nowa rzeczywistość. Nie wiemy jak. Nie wiemy jak. Jesteśmy w tym zanurzeni. Ale Kościół trwa. Papież Jan Paweł II mówi, to jest dom. Wrośnięty mocno. Nie obalisz go. Mówił to w Gnieźnie. Liście polecą, gałęzie się połamią, ale będzie trwał. I dlatego, moi kochani, chciałbym, żebyśmy dobrze wiedzieli i są pewne znaki nadziei w tej rzeczywistości. Byłem teraz na spotkaniu w Poznaniu, gdzie mówiono nam pewne statystyki dotyczące naszej religijności. Z jednej strony spadaje liczba dominikantes, odchodzą ci tak zwani kulturowi. Oni wrócą, dla nich Kościół jest zawsze otwarty. Ale jest taki znak nadziei, który daje siłę. Oto jest 2,5 miliona ludzi w Polsce zaangażowanych w ruchy i wspólnoty religijne. Do tego dodajemy, mówią właśnie statystycy z kościelnych tej instytucji badań, drugie 2 miliony żywego różańca. Czyli mamy w sumie 4 miliony ludzi. 4 miliony ludzi. Do tego można dodać środowiska, które wymykają się właśnie tej ocenie wspólnot i tak dalej. To pokazuje obraz Kościoła. My często widzimy wycinek, na przykład warszawski, około warszawski. Jest pewien proces, który następuje. Ale jaki będzie finalny, nie wiemy. Ziarno rzucone w ziemię musi obumrzeć, żeby przyniosło plon obfity. I dlatego są znaki nadziei. Znaki nadziei. Pamiętacie, kiedy był taki pewien muzyk, który ogłosił, że odchodzi z kościoła. Że mówi, uważa się za ateisty i z kościołem niewiele dołączy. Wtedy jeden z jezuitów pisze tam do niego. Jednym z głównych wyzwań Kościoła dzisiaj nie są wojujące wrogowie, z którymi trzeba walczyć, ale osoby, które nigdy nie doświadczyły, że w Kościele jest życie, nie usłyszały odpowiedzi, jakie proponuje Kościół, ale też nikt nie zaproponował im towarzyszenia w drodze doświadczenia wiary.
I właściwie taką tę część kongresu chciałbym zakończyć krótkim sformułowaniem. Czy ja wierzę w Kościół? Bardzo mi się spodobało jedno stwierdzenie, właśnie go zacytuję, ktoś pisze. Moja wiara w jeden Kościół powszechny apostolski wypływa z faktu chrztu. A tym samym wskazuje na wyjątkowe miejsce, w którym spotykam Boga. Doświadczam Jego działania i obecności w mocy Ducha Świętego. Wierzę w Kościół, gdyż jest w nim obecny i działający Jezus Chrystus. Wierzę w Kościół, gdyż nikt z ludzi nie mógłby go wymyśleć. W Kościele odnajduję to, co jest dla mojego życia konieczne, potrzebne, a czego nie mogę sobie zapewnić sam. Wierzę w Kościół, gdyż jest święty obecnością Jezusa Chrystusa, który dokonuje Jego oczyszczenia. Wierzę w Kościół, gdyż jest ciągle otwarty na każdego człowieka oraz mimo całej swojej ułomności uobecnia Chrystusa. Wierzę w Kościół, gdyż stwarza warunki rozwoju wiary. Jest gwarantem ciągłości łańcucha pokoleń wiary, przekazu wiary. W końcu wierzę w Kościół również dlatego, że jest on moją rodziną, której wierzący są dla siebie braćmi i siostrami, a historia pojedynczego człowieka w spotkaniu z przechowywaną w Kościele historią zbawienia nabiera pełny kształtów. I teraz krótko o naszej duchowości. Jesteśmy wezwani jako akcja katolicka do działania. I chciałbym, żebyście sobie zadali pewien trud. Teraz dużo mówi się o papieżu Janie Pawle II. I chciałbym, żebyście sobie przeczytali, rozważyli jego dzieło, które gdzieś zostało zapomniane, w jakim sensie osoba i czyn. Osoba i czyn. Papież wychodzi z takiego założenia, że ager sequitur esse, to znaczy, że nasze działanie wypływa ze sposobu naszego bytowania, z naszego bycia, z naszego ja. Ja wypowiadam się poprzez działanie. Ja wypowiadam się w taki sposób, że człowiek dojrzały tworzy pewną syntezę swojej osobowości ujawniającą się w działaniu. A to jest przecież charyzmat akcji katolickiej. I zobaczcie, człowiek ma swoje prawa i powinności wobec siebie, swojej własnej osoby i wobec wspólnoty. Ma je zrealizować w taki sposób, aby widać było działanie Pana Boga. Moje bytowanie dokonuje się w rodzinie, w narodzie, w kościele, ale urzeczywistnia się poprzez moje wolne działanie. Czyli przez to, a przez tą niesamowitą powinność do działania wobec siebie i wobec drugiego człowieka. A więc szukam takiej wspólnoty, takiej rzeczywistości, w której mógłbym wyrazić siebie. Każdy człowiek ma w sobie to pragnienie. Chcę wyrazić siebie poprzez działanie w mocy Ducha Świętego. Nie jestem sam. Bóg jest w nas Panem i chcenia, i działania. Odczytujemy to. I teraz zobaczcie, że człowiek staje się osobą w pełni, gdy jest bezinteresownym darem ofiarowanym innym. Dobrze to rozumie. Mama dobrze to rozumie. Kapłan dobrze to rozumie. Lekarz, nauczyciel. Staje się sobą, kiedy ofiaruje się całkowicie innym.
Syn Człowieczy nie przyszedł po to, żeby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. I teraz ja mam nauczyć się, jak działać i jak innych prowadzić do działania. Jestem grzeszny, słaby, tak, dlatego formacja. Ale jestem wezwany do działania. Co to jest solidarność? Papież tą solidarnością nazywa stałą gotowość do dokonywania przemiany, realizacji w pełni człowieczeństwa w działaniu. Jestem solidarny, kiedy razem z innymi dzielę ich los. Jestem właśnie otwarty na komplementarność. I zobaczcie, w akcji katolickiej mamy podjąć rozeznanie, jak mogę z drugim współdziałać. Określamy cele i podejmujemy działanie. Podwójne działanie. Czyńcie sobie ziemię poddaną, przedłużanie aktu stwórczego, zgodnie z wolą Bożą. I drugie, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu. Kto uwierzy, przyjmie chrzest, będzie wchodził. Zobaczcie, dwa wymiary. I teraz, jako ludzie świeccy, jesteście wezwani, wy, a jako kapłan, ja też kiedyś byłem świecki, też razem z wami, do tego, aby Duchem Bożym przenikać całą rzeczywistość. Instaurare omnia in Christo. A więc odnowić wszystko w Chrystusie. Każdy wymiar życia osobistego, rodzinnego, społecznego, zawodowego, politycznego. Odnowić wszystko. I wreszcie, co jest ważne. Ważne. To jest właśnie doświadczenie, że działamy w jedności z Kościołem. Senti recum ecclesia. A więc ager recum ecclesia. Działalność razem z całą rzeczywistością Kościoła. To jest bardzo trudne, ale ważne. Bo wtedy dopiero widzimy, że jesteśmy w tym. I teraz zobaczcie. Mamy dokonywać rozeznania, z kim możemy działać. To nie jest tylko tak, że my patrzymy. Zobaczcie, że często jesteśmy jak generałowie bez armii. Mamy super pomysły, tylko nikt ich nie realizuje. Nie mamy narzędzia praktycznego do realizacji. Nie umiemy zaprosić innych do współdziałania z nami. To świeccy, nawet poza Kościołem, nas wyprzedzają, bo oni widzą, jak chwycić młodych ludzi na wolontariat. Rozumiecie? Na zaangażowanie. A gdzieś w nas się to już wypaliło. I nie jesteśmy w stanie otworzyć mi tej perspektywy. I dlatego jesteśmy wezwani do tego, aby podjąć to zadanie, aby się otworzyć na właśnie działalność w każdej sferze, nie? Nie godzi się trwać w bezczynności. To wynika, jest typowa duchowość akcji katolickiej. Nie? Jeśli nie działam, to znaczy, że nie żyję. Nie? Ojciec mój działa i ja działam, mówi Chrystus. A więc jest to działanie wspólne i wreszcie pewne niebezpieczeństwa. Dlaczego to działanie nie wychodzi? Po pierwsze, jest to konformizm. A więc szukamy wygody. Przychodzimy do akcji katolickiej, to nam jest tam dobrze. Możemy sobie trochę ponarzekać. Możemy powiedzieć, dawniej było lepiej, teraz jest gorzej. I tak dalej, nie? Dalej. Jest dostrajanie się do rzeczywistości. Jest tak źle, że już nic się nie da zrobić. Próbowaliśmy tyle razy i nic nie wychodzi. Dalej. Jest unik. Nie? Kiedy proponujemy komuś, chodź, coś zróbmy razem. Nie, jestem zajęty, jestem chory, ja nie mogę, ja nie mam. A co możemy zrobić? Każdy z nas powinien innych zapraszać do działania. Do działania. Koło z kim nam jeszcze po drodze? Nie? Wycofujemy się. Lokujemy się na bardzo bezpiecznych pozycjach. A ostatecznie zostajemy sami. I zobaczcie, ale jest też możliwość wyjścia. Te wszystkie sytuacje można przezwyciężyć właśnie na kolanach, na modlitwie. To, co będziemy dzisiaj robili. Wzbudzać w sobie, w nas to pragnienie właśnie. I teraz zobaczcie, mamy tyle form odniesień, tyle form działania, tyle form funkcjonowania. I na koniec już chciałbym jeszcze jedną rzecz zacytować, mianowicie sytuację, która historia to jest matka właśnie życia. Otóż we Francji, tam gdzie żył Cyprian Kamil Norwid, rozeszła się taka informacja powszechnie, że pewien człowiek, który był trochę wierzący, trochę taki agnostyk, myślę, pisarz, filozof wystąpił z kościoła. Wystąpił z kościoła. To był skandal. Gazety o tym pisały, nie? Że ten człowiek, który pisał o historii kościoła, wydarzeniach, teraz występuje jako właśnie apostata. I Cyprian Kamil Norwid pisze w ten sposób. Dewocja krzyczy, Michel wychodzi z kościoła. Prawda. Ale dewocja tylko tego nie postrzegła, że za kościołem człowiek o ratunek woła, że kona, i aby krew go nie ubiegła, to ornat drze się w pasy i przewiązuje ranę. I Norwid dodaje ze smutkiem. A faryzeusz mimo idzie zadumany. I my możemy się zadumać. I my możemy pozostać na tym właśnie etapie zadumania. Nie, to jest czas czynu. To jest czas, kiedy każda osoba wierząca może się wyrazić w pewnym czynie, w pewnym zajęciu postawy, w pewnym działaniu. Rozejrzyjmy się. Bądźmy tą platformą, tą wspólnotą, która zaprasza innych do działania, do współdziałania. Mądrze tym pokierujmy. Mamy swoje wykształcenia. To, co najbardziej ludzi odpycha od kościoła, to pewien infantylizm. Patrzcie, jesteście menadżerami, jesteście ludźmi, którzy potrafią w pracy pokierować, nie wiem, bankiem, rzeczywistością, uczelnią, rzeczywistością. Macie tę praktykę działania wpisaną w swoją tradycję, w swoje dzieło. A przychodzimy do wspólnoty, tak sobie, jesteśmy jak dzieci, nie potrafimy. Jesteście jak strategzy. Jak strategzy, przewidujący. Nie? Dzielący zadania, wzywający do tego, pomagający, ktoś nie spełnia, trzeba go wzmocnić, ktoś inny jest tego, trzeba go rozwinąć, dać mu możliwość. Możemy narzekać na rzeczywistość, ale jesteśmy wezwani, aby stawać się światłem z samą ziemią. Poprzez konkretne działanie, poprzez konkretną modlitwę, poprzez czyn płynący z wiary. Pan Bóg wzywa nas do uczynków, które płyną z wiary. Formacja bardzo ważna, ale człowiek wyraża się w działaniu. W działaniu. I to działanie jest na miarę jego bytowania. Nie zmarnujmy tej szansy. Jesteśmy na jakimś zakręcie dziejów, ale Bóg jest pośród nas i możemy razem z Nim iść przez życie. Odwaga. Dzisiaj będziemy patrzyli na tę rzeczywistość Maryi, za chwilę msza święta, i zobaczycie, że to, co niemożliwe dla świata, staje się możliwe w mocy Ducha Świętego. I życzę Wam, żebyście przez to doświadczenie dzisiejsze, to spotkanie, obudzili w sobie Ducha, który jest Duchem Bożym, pozwolili działać, prowadzić się Duchowi Bożemu. To jest wielki dar dla każdego z nas. Ja się cieszę, że mogę być z Wami. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.